Sługa Boża Paulina Maria Żariko, część pierwsza. Trwamy w klimacie adwentowej zadumy. To bardzo dobry kontekst dla ukazania w naszym cyklu niezwykle dynamicznego ruchu misyjnego w drugiej połowie XIX wieku. Liturgiczny adwent, który jest wyrazem naszego oczekiwania na przyjście Chrystusa, uświadamia nam bowiem, że On, jako odwieczne Słowo Ojca, przyszedł do wszystkich ludzi bez wyjątku. Naszym zaś zadaniem jest dopomóc innym, aby odnaleźli drogę do Chrystusa, aby On mógł zamieszkać w ich sercach. I tak właśnie rozumieli głęboki sens swoich wysiłków katolicy sprzed ponad 150 laty, którzy głównie we Francji wielkodusznie poświęcili się wspieraniu pracy misyjnej Kościoła. Wśród nich wyróżnia się inicjatorka tego wielkiego ruchu, sługa Boża Paulina Maria Żariko, która powiedziała o sobie, że jest tylko zapałką, która wznieciła ten wielki ogień. Dała ona bowiem początek omówionemu tydzień temu dziełu rozkrzewiania wiary i praktyce żywego różańca, który za jej życia skupiał około 2 milionów ludzi, codziennie odmawiających przynajmniej 1/10 różańca. Warto także wspomnieć jej śmiałe inicjatywy na rzecz polepszenia bytu robotników, które wskutek przewrotności ludzi żądnych zysku stały się dla niej przyczyną wielkich cierpień i nędzy. Ogrom zła, jaki jej wyrządzono, można zrozumieć jedynie w perspektywie mistycznych nocy, jakimi Pan wydoskonalał ją na całopalną ofiarę za rozwój Kościoła i zbawienie świata. Paulina Żariko urodziła się w Lyonie 21 lipca 1799 roku jako ostatnie z sześciorga dzieci fabrykanta jedwabiu Antoniego Żariko i 7 lat młodszej od niego Joanny Latier. Napoleon popierał przemysł jedwabniczy jako symbol dostatku cesarstwa, toteż rodzina Żariko była dość zamożna. Paulina wyróżniała się urodą i bardzo lubiła wytworne stroje. Miała piękny głos. Toteż ojciec pieszczotliwie nazywał ją skowronkiem, a matka dodawała do tego przymiotnik rajski. Po odbyciu 2-letniej pensji w Fourvière, gdzie otrzymała podstawowe wykształcenie, jako nastolatka stała się ulubienicą towarzystwa. Była nawet zaręczona z pewnym zamożnym młodzieńcem. Jednakże duża krótkowzroczność przysparzała jej wiele kłopotów. Pewnego razu wspięła się na wysoki stołek, z którego spadła i doznała tak silnego urazu, że jej życie było zagrożone. Wówczas jej matka ofiarowała Bogu siebie za ocalenie córki. Owszem, Paulina wyzdrowiała, ale matka niebawem zmarła. Gdy minęła żałoba, panna Żariko wróciła do towarzystwa. Gdy miała 17 lat, nastąpił duchowy przełom pod wpływem kazania księdza Wurca na temat pobożności. Po odprawieniu przed nim spowiedzi generalnej powzięła stanowcze postanowienie wyzbycia się wszelkiego zbytku i noszenia do końca życia skromnego stroju. Pragnęła odtąd służyć Bogu, ale nie w zakonie, do którego nie czuła powołania, ale w świecie. Powróciły też dziecięce pragnienia o misjach, które snuła razem ze swoim starszym o 2 lata bratem Fileasem, z którym do końca życia łączyła ją szczególna więź duchowa. O stanie swojej duszy w tym okresie pisze w takich słowach: szukałam wszędzie swojego Boga, w kwiatach, gwiazdach, księżycu. Całowałam niekiedy liście drzew, jako że wyszły spod ręki Stwórcy. Miłość do Boga i do ludzi skłoniła ją do zaangażowania się na rzecz biedoty. Udzielając jałmużny, starała się żebrakowi okazywać swój szacunek. Mawiała: to oni, przyjmując naszą jałmużnę, czynią nam honor. Dla biednych dziewcząt, które uległy prostytucji, postarała się o dobrze płatną pracę w zakładzie jedwabniczym swojego szwagra. W wieku 18 lat skupiła wokół siebie spore grono koleżanek, które były zafascynowane jej stylem życia. W ten sposób stworzyła grupę pod nazwą Wynagrodzicielek, które obrały sobie za cel rozwijanie pobożności eucharystycznej i cześć dla Najświętszego Serca Jezusa. Gdy od swojego brata Fileasa, który wstąpił do seminarium świętego Sulpicjusza w Paryżu, dowiedziała się, że pewien zamożny agent giełdowy, Benedykt Coste, założył stowarzyszenie, aby wspierać materialnie misję na Dalekim Wschodzie, postanowiła spełnić dziecięce marzenie o pracy misyjnej. W tym celu zmobilizowała swoje wynagrodzicielki do zbierania funduszy na misję. Każda miała pozyskać 10 osób, z których każda osoba miała zdobyć następne 10 osób. Zebrane środki, choćby to był jeden grosz na tydzień, należało bezpośrednio, z ręki do ręki, przekazać osobom nadzorującym powierzone sobie dziesiątki, czyli dziesiętnikom, ci zaś setnikom, setnicy tysiącznikom. W pierwszych miesiącach 1820 roku takich osób było już ponad 1000, a zebrane fundusze rosły z dnia na dzień, gdyż zaangażowani w to ludzie, zwykle ubodzy robotnicy, mieli obowiązek modlić się za misję i co tydzień złożyć skromną ofiarę. Jak wspomniałem ostatnio, tę niezwykle skuteczną metodę wykorzystano 2 lata później w dziele rozkrzewiania wiary, utworzonym dla wsparcia misji francuskich w Ameryce, nie ujawniając jednak, że jest to pomysł panny Jaricot. Ona sama, zachęcona przez swego kierownika duchowego, księdza Wurca, usunęła się w cień i nie upominała o należne jej prawa autorskie, prowadząc życie kontemplacyjne. Oprócz materialnego wspierania misji, Paulina widziała potrzebę modlitwy za cały świat, a za skuteczny środek uznała różaniec. W roku 1826 tak pisała: ta piękna pobożność, chodzi o odmawianie różańca, na ogół od dawna kojarzona z zawodowymi dewotkami, które powinny być stare lub nie mieć nic do roboty, to błędne, ale niestety powszechne uprzedzenie. Najważniejszą więc rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich. Aby osiągnąć ten, jak się zdawało, niemożliwy cel, aby różaniec był modlitwą wszystkich, wykorzystała swoją sprawdzoną metodę w dziele rozkrzewiania wiary. Zamiast dziesiątek wprowadziła 15, czyli grupy 15 osób, które zobowiązywały się do odmawiania każdego dnia dziesiątek różańca i do równoczesnej medytacji nad tajemnicą odmawianą. Tajemnicą, która była wybierana każdego miesiąca w sposób losowy. Każda z tych 15 osób miała obowiązek pozyskać kolejnych 5 osób i złożyć roczną składkę w wysokości 5 franków na rozpowszechnianie dobrych książek. ta metoda spowodowała nieprawdopodobny i dynamiczny rozwój tego dzieła. Dla duchowego pogłębienia członków żywego różańca przez 15 lat, a więc do końca życia, Paulina pisała biuletyny, o których mówiono, że dla członków tego ruchu były one jak listy świętego Pawła dla pierwszych chrześcijan. Rozwój dzieła żywego różańca zaniepokoił dominikanów, ale po aprobacie udzielonej przez papieża Grzegorza XVI przyłączyli oni żywy różaniec do wielkiej historycznej rodziny różańcowej. Niebawem panna Jarico przeniosła się do zakupionej posiadłości na stoku wzgórza Fourvière w Lyonie, którą na cześć Maryi nazwała Lorette. Tam zgromadziła wokół siebie wiele młodych kobiet, które pod nazwą córek Maryi prowadziły życie prawie zakonne. Wśród nich wyróżniała się Maria Françoise Dubois, przysłana przez proboszcza z Ars, który znał i cenił Paulinę Jarico. To właśnie Maria Dubois będzie nieodłączną towarzyszką Pauliny. To ona będzie przy jej śmierci i zabezpieczy pozostawione przez nią liczne pisma. Córki Maryi, oprócz codziennego odmawiania całego różańca, zajmowały się kolportażem książek, broszur, obrazków, medalików, szkaplerzy i krzyży dla rodziny różańcowej. Warto odnotować, że tylko w jednym 1832 roku z Lorette wysłano w świat około 140 tysięcy książek i broszur. W owym czasie Paulina Maria Jarico była powszechnie znana i szanowana. Jednak nadmiar pracy mocno nadszarpnął jej zdrowie. W wieku 35 lat była prawie umierająca. W tym czasie znalazła się w Rzymie, gdzie w stanie niemal agonalnym odwiedził ją papież Grzegorz XVI. Wobec niego złożyła ślub, że jeśli za przyczyną świętej Filomeny, męczennicy, odzyska zdrowie, to upowszechni jej ślub. Tak też się stało. Relikwie świętej Filomeny, które otrzymała od papieża, panna Jarico przywiozła do Lyonu i tu powstało sanktuarium ku czci tej męczennicy. Oprócz wspaniałych dzieł apostolskich, które Paulina Jarico zapoczątkowała, Chrystus potrzebował jeszcze ofiary cierpienia, aby bardziej upodobnić ją do siebie. O tej po ludzku niezrozumiałej drodze krzyżowej, na którą miała niebawem wstąpić Paulina Maria Jarico, powiem za tydzień.